Kontrowersyjny pomysł na sprawdzanie stanu majątku rodaków. Urzędnicy Ministerstwa Finansów wymyślili centralną bazę rachunków. W teorii CBR ma ułatwić lokalizowanie majątku przestępców i osób unikających płacenia podatków. W praktyce podejrzani staną się wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, a to za sprawą jednego tylko zdania, które zostało umieszczone w projekcie ustawy. To chodzi o sformułowanie, że ustawa określa postępowanie przy przetwarzaniu informacji o rachunkach w celu ustalenia miejsca przechowywania wartości majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej. Wprowadzenie w życie tej legalizacji oznaczałoby, że każdy posiadający jakikolwiek majątek finansowy z definicji staje się podejrzanym, a może się stać podejrzanym o przestępstwo. Dodam, że pracę nad tym rejestrem rozpoczął jeszcze poprzedni rząd. Jakie może mieć skutki wprowadzenie takiej ustawy? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Waldemar Bartelik, menadżer, Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearls, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Centralna baza rachunków, projekt ustawy o CBR nakłada na wszystkie firmy finansowe obowiązek donoszenia na klientów i to w dodatku w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy. Brak donosu na klienta grozi karą do 1,5 miliona złotych dla firmy, czyli dla takiego banku, i do 3 lat więzienia dla pracownika, który odważyłby się zachować tajemnicę handlową. No i powiem szczerze, że mam mieszane uczucia co do tych zapisów, bo z jednej strony dobrze, że chcemy w jakiś sposób sprawdzić, czy ktoś ma majątek z przestępstwa pochodzący na przykład. Ale z drugiej strony, jeśli to będzie robione na masową skalę, może mieć zupełnie inne skutki od zamierzonych.
Pani redaktor, pani powiedziała, że to dobrze, że będziemy mieli informacje o przestępcach. Akurat mnie to zupełnie interesuje, bo tego są odpowiednie służby, żeby czuwały, żeby wszystkie operacje były robione w sposób transparentny, przejrzysty.
Czyli mamy policję,
uczciwy.
Mamy policję skarbową, mamy sądy,
wiele
które
instytucji
powinny
finansowych, które mają w obowiązku kontrolować takie sytuacje naganne. Też pani tutaj powiedziała, że jest to w jakiś sposób inwigilacja klientów. Pierwsza moja refleksja jest taka, oczywiście troszeczkę wirtualna, że w związku z tą sytuacją ja przestanę być klientem jakichkolwiek przedsiębiorstw, banków, sklepów. Oczywiście trochę żartuję. Mm-hmm. W taki sposób, żeby nie być poddany tej inwigilacji, bo ja to na wprost nazywam. Taka sytuacja w mojej ocenie jest inwigilacją obywateli. Zresztą tak jak pani to powiedziała.
Urzędnicy poszli o krok za daleko.
Ja powiem, znaczy niebezpieczne może
Stanisław
nie
Szulka.
Jest samo to jedno rozwiązanie, chociaż ono rzeczywiście idzie w kierunku, ale pewien trend, który my obserwujemy, notabene nie tylko w Polsce chyba, ale w Polsce pewnie no, nas dotyka najbardziej, taki, że myśmy gdzieś tam w głowach cały czas mamy, że powinno być domniemanie niewinności, a ten winny to jest raczej wyjątkiem. I rzeczywiście coraz częściej są wprowadzane regulacje. Też powiedzmy to szczerze, technologie dzisiaj pozwalają jakby na coraz więcej tego typu rozwiązań, gdzie w zasadzie można powiedzieć, że jest domniemanie winy. Znaczy w sensie, bo sprawdza się ex ante, a nie ex post, jak są jakieś podejrzenia, że ktoś jest winny. I to jest przykład oczywiście tego typu, że kontrola jakby ex ante tak naprawdę każdego, informacji o każdym musimy mieć. Ale też przykład, ja bym powiedział, chociażby rejestracji kart prepaid w telefonach komórkowych. I to jest też doskonały przypadek, że on tak naprawdę, oczywiście to się wprowadza pod płaszczykiem tego, żeby chronić generalnie uczciwych obywateli, że tylko przestępcy mają się czego bać. Ale nawet ten przykład jakby pokazuje, że tak naprawdę on najbardziej jest odczuwalny dla tych uczciwych obywateli, którzy nagle zapomnieli coś zarejestrować albo musieli generalnie zarejestrować i czy to obowiązek na nich, a tak naprawdę ktoś, kto chce skorzystać, wykorzystać kartę do przestępstwa, to sobie kupi na zarejestrowaną, czy za granicą, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast jeszcze jeden element. Tu pan Bartek powiedział, że być może nie będziemy korzystać z tego. Ja myślę, że to oczywiście trudno jest jakby nie korzystać, ale z drugiej strony myślę, że to jest świetny impuls, jakby czy kolejny krok dla rozwoju tego typu walut, kryptowalut jak Bitcoin chociażby, czy inne, które są jakby poza systemem, a które coraz więcej jakby wchodzą do takiej rzeczywistości już no, użytkowników na coraz powszechniejszą skalę.
Jeśli państwo nie nadąży z wymyśleniem jakiegoś sposobu, jak nad tym zapanować i
ale wtedy powstanie nowy pomysł. Znaczy, to jest cały czas taki proces.
Ja, znaczy tak, po pierwsze się zgadzam z Marcin przedmówcami, Kowalik. Ale powiem tak, że ja to patrzę, że to jest choroba, która się nazywa tanie państwo. Mianowicie mamy tanich urzędników, jakby urzędnicy nie mogą dużo zarabiać, więc urzędnicy dzisiaj stają do nierównej walki pomiędzy dużymi korporacjami, dużymi firmami, które są w stanie zatrudniać bardzo wykwalifikowany personel versus no jednak urzędnik, który z definicji ma zarabiać mało. Bo to jest społecznie dobrze spostrzegane, kiedy urzędnik jakby no nie zarabia za dużo. I dzisiaj mamy taką sytuację, że ministrowie zarabiają no, powiedzmy sobie, no, w stosunku do ich odpowiedzialności i zarządzania jakby majątkiem, jakim Skarbu Państwa na przykład, no zarabiają po prostu nieracjonalnie mało w stosunku do ich jakby odpowiedzialności. I są szukane rozwiązania, żeby ominąć ten problem jakby wynagradzania dobrze urzędników, czyli zatrudniania dobrego personelu, który na równi może albo zwalczać przestępczość zorganizowaną, albo na równi w pewnym sensie toczyć dyskusję legislacyjną z dużymi korporacjami na rzecz wprowadzania mechanizmów ścisłej kontroli. I tak jak tutaj powiedział Staszek przed chwilą, te mechanizmy nie uderzają w przestępców tak de facto. Bo jakby no, zorganizowane grupy przestępcze znajdą rozwiązanie. One de facto uderzają w zwykłych obywateli. Ale to jest moim zdaniem, to jest próba jakby leczenia objawów, a nie przyczyny choroby. Przyczyną choroby jest po prostu tanie państwo, czyli zmniejszanie kosztów funkcjonowania państwa jakby na siłę, a nie zwiększanie jakby personelu jakościowo, czyli zatrudniania ludzi, którzy faktycznie by potrafili się poruszać jak równy z równym, tak? Na rzecz narzędzi IT, które no, w pewnym zakresie mają monitorować wszystkich i wszystko. I zgadzam się, że dzisiaj odchodzimy generalnie od systemu domniemania niewinności na rzecz udowadniania swojej niewinności.
No i chyba to zaczyna się dziać rzeczywiście na całym świecie.
Ja jeszcze mogę jeden komentarz. Znaczy, pomijając jakby, czy przyczyny, czy rzeczywiście główną przyczyną jest to tanie państwo, ja być może bym polemizował, chociaż może być jedną z, ale rzeczywiście rzeczy się dzieją często, ponieważ jakby wiele rzeczy się dzieje jednocześnie i powodują pewne skutki, które możemy obserwować, istotne. Na pewno taką istotną to jest to, że technologie rzeczywiście coraz więcej pozwalają, one są coraz łatwiejsze i można kontrolować jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie wprowadzenie czegoś takiego i w czasie rzeczywistym jakby kontrolowanie, no pewno byłoby dużo bardziej skomplikowane. Ja niestety obawiam się trochę, że też, znaczy tak naprawdę coraz więcej społeczeństwa jakby żyją w strachu, są pobudzane przez strach. Oczywiście to się zaczęło gdzieś tam, można powiedzieć, albo takim impulsem, nie zaczęło może, ale impulsem były jakby zamachy terrorystyczne, które są takim trochę straszakiem też dla społeczeństwa i pozwalają, czy w jakimś sensie racjonalizują wprowadzenie coraz dalej idących środków kontroli, śledzenia, monitorowania, jak to teoretycznie w interesie publicznym. W Polsce rzeczywiście też chyba coś takiego funkcjonuje, może w mniejszym zakresie jest to podane zamachami terrorystycznymi, chociaż też się oczywiście straszy czymś takim, ale w większym stopniu u nas to pewnie jest jakaś nasza specyfika tym, że no teraz jakby się dobierzemy do tych, którzy ukradli, którzy się dorobili powiedzmy w nieuczciwy sposób i generalnie to powoduje, że no jest przyzwolenie społeczne na to, nie ma protestów przeciwko takim coraz drobnym kroczkom, które prowadzą do nas do takiej coraz dalej idącej inwigilacji, no bo to się gdzieś tam racjonalizuje.
jeszcze jedno zdanie, jeżeli można, pani Iwono, bo nie do końca z kolegami się zgadzam, że jesteśmy bezradni wobec nowoczesnych technologii informatycznych, bo one są dostępne zarówno dla tej drugiej, złej, ciemnej strony, tak, jak i również dla urzędników. I też nie do końca się zgadzam, że to niskie wynagrodzenie urzędników jest między innymi powodem, że ta przestępczość jest nie dość skutecznie eliminowana.
Ale gdyby było odpowiedzialność... wyższe, panie prezesie, to może byłyby mniejsze skutki tego.
Proszę państwa, pierwszym kryterium rzetelnej pracy urzędnika jest jego odpowiedzialność i rozumienie zakresu swoich obowiązków. Wynagrodzenie jest istotne, ale nie jest to ostateczne, jedyne kryterium, żeby rzeczywiście skutecznie i dobrze urzędnik wypełniał swoje obowiązki.
Jeszcze może jedna rzecz. Znaczy, a propos tego niskiego wynagrodzenia urzędników, bo to jest trochę, znaczy, to jest i prawda, i nie jest prawda. Bo ja się zgadzam z tą opinią, że jeżeli chodzi o specjalistyczne kwalifikacje, rzeczywiście na rynku, jak ktoś posiada unikalne specjalizacje, to na rynku na pewno może znaleźć dużo, dużo lepsze wynagrodzenie. Na przykład, tak. Ale to też nie wszyscy, tylko trzeba być jakby specjalistą w jakiejś dziedzinie. Natomiast jeżeli spojrzymy na przeciętne wynagrodzenie już w urzędach, jakie panuje, to i z drugiej strony weźmiemy nie tylko średnią, tą, którą GUS oficjalnie pokazuje, średnią pensję, która wynosi ponad 4000 brutto, ale do tego doliczymy przeciętne, pod koniec ubiegłego roku GUS obliczył przeciętne wynagrodzenie w firmach, które zatrudniają do 9 pracowników, które wynosi 2300 czy 2400, teraz dokładnie nie pamiętam, brutto. Przeciętne. Więc zestawienie z tego, no to wynagrodzenie urzędników nie jest już dzisiaj tak rażąco niskie.
A tak naprawdę to istotna jest siła nabywcza, prawda, i realna wartość wynagrodzenia, które się w skali miesiąca otrzymuje.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 10:18, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Waldemar Bartelik, menadżer, Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearls, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. Jeszcze kilka słów od naszych słuchaczy. Pan Tomek napisał do nas... Obowiązki zrzucane są na obywatela, a policja skarbowa za biurkiem sobie na donos czeka albo będzie czekała. No to też tak nie powinno być. No i pani Ewa napisała, domniemanie niewinności jest tylko przed sądem. Zmieniamy temat. 500+. Jeśli chodzi o skutki jego działania, tutaj są rozbieżne opinie. Ostatnio wziął się za sprawę Forsal, który wylicza i przytacza dowody. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku urodziło się aż o 18 do 20% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W całym ubiegłym roku przyszło na świat 385 tysięcy dzieci. Wynika tak ze wstępnych danych GUS. No i to jest oczywiście 4% więcej niż w roku 2015. To jak to jest? Działa to 500+, czy nie działa? Jakie skutki, jeśli już tak możemy troszeczkę zacząć podsumowywać po tym czasie, kiedy został wprowadzony?
Chcemy w tej chwili przeanalizować efekty wprowadzenia programu 500+. Pani przytoczyła dane statystyczne.
Statystyczne, tak.
Z tych danych, które te zapamiętałem, to tak zwana dzietność w Polsce jest na poziomie tam 1,3, średnia europejska 2,1. To oznacza, że program 500+ w zasadzie nie do końca wypełnił oczekiwania, że ta dzietność, ona będzie zbliżała się do średniej europejskiej. Ale uważam, że efektem jeszcze chciałbym wrócić do tego rozwoju demografii, bo program 500+ jest tylko jednym z kryteriów, które powodują, że jest wyż demograficzny, jest rozwój demograficzny, albo go nie ma. To jeszcze jest bezpieczeństwo socjalne, to są miejsca pracy, to jest bezpieczeństwo ekonomiczne. Ale ja postrzegam wprowadzenie programu 500+ nie w aspekcie statystycznym i w aspekcie rozwoju demografii, ale bardziej w aspekcie społecznym. Proszę państwa, po roku 89 nie było programu rządowego, który by spowodował przywrócenie godności wielu tysiącom polskich ubogich rodzin w zakresie realizacji w stosunku do swoich dzieci podstawowego obowiązku w zakresie edukacji dodatkowej, w zakresie zdrowia, w zakresie prawidłowego żywienia, czy w zakresie zabezpieczenia i również form wypoczynku. I w mojej ocenie to jest największy sukces tego programu 500+, przywrócenie godności wielu tysiącom ubogich polskich rodzin.
Tak. Ja zgodziłbym się przede wszystkim, że rzeczywiście jednak w tak krótkim perspektywie czasowej to trudno ocenić, że to jest wpływ, tak jednoznacznie powiedzieć, że to jest wpływ 500+. Na to, jaki jest, ile się dzieci urodzi, jakby szereg czynników wpływa tutaj, które już mój przedmówca jakby wymienił. Chociażby sytuacja na rynku pracy się poprawia od dłuższego czasu.
Chociaż są którzy twierdzą, że po prostu niedawny wyż demograficzny, który teraz jest w okresie rozrodczym, po prostu ma.
Ale to chodzi mi o to, że to jest jakby szereg. To często jest jakby szereg rzeczy powoduje i wtedy rzeczywiście widzimy jakąś istotną zmianę. Chociaż na razie można powiedzieć, że aż tak istotnej zmiany też mimo wszystko nie ma, bo zaobserwujemy, jeżeli rzeczywiście się trend odwróci i w dłuższej perspektywie czasu dzietność, liczba dzieci będzie rosnąć. Ale rzeczywiście chciałbym. I w tym sensie, moim zdaniem, generalnie jeszcze wracając do 500+, taki bezpośredni wpływ 500+, on jednak chyba jest ograniczony. Znaczy w tym sensie, że jest 500+, no to para osób powie, no dobra, dostaniemy 500, no to może zrobimy sobie dziecko, w cudzysłowie oczywiście mówię. Tak myślę, że to tak nie działa, ale to, co pan Bartelik jakby mówi, znaczy moim zdaniem dużo ciekawszy, znaczy, że takie
społeczne
oddziaływanie.
Znaczy działa na poczucie bezpieczeństwa.
Ja chciałem powiedzieć, że takie pośrednie oddziaływanie na tą rzeczywistość może rzeczywiście mieć wpływ, ale on będzie w długiej perspektywie czasowej, no bo to jest oczywiście i pewne bezpieczeństwo, i pewna godność, to co pan powiedział, to nie jest bez znaczenia. Ale też ja bym powiedział, w jakimś sensie można powiedzieć, taka atrakcyjność szeroko rozumiana życia takiego społecznego, ekonomicznego bezpieczeństwa w stosunku na przykład mieszkania w Polsce, w stosunku do na przykład Wielkiej Brytanii, czy do innych jakby krajów. Oczywiście to się nie zmienia, nie wyrównuje od razu, ale jakby relatywnie, już biorąc pod uwagę koszty, powoduje, że co może spowodować, że mniej osób jednak będzie emigrować chociażby, a emigrują głównie osoby w tym okresie, powiedzmy, gdzie rzeczywiście mogą mieć dzieci. To jest jakby duża strata.
Produkcyjnym okresie.
I to jest tak naprawdę ta luka, która dzieli nas pomiędzy Europą. Znaczy, że tam jest ten wskaźnik nad poziomem 2,1, a u nas 1,3, co nie zastępuje nawet pokoleń.
Tylko, tak naprawdę, tylko 2,1, sukcesu, ja wejdę w słowo, to też są imigranci, których bardzo dużo też
No właśnie, i tutaj warto zwrócić uwagę, że Polki przybyli. Są jedne z bardziej dzietnych w Wielkiej Brytanii. I jakby ja myślę, że problem w ogóle spadku dzietności w Polsce był związany z jakby emigracją zarobkową, tak? I jednak wiele osób w wieku jakby właśnie tym produkcyjnym i w wieku, jakby, że tak powiem, kobiety w wieku rozrodczym wyjechały za granicę. I tam po prostu naturalnie rodziły się te dzieci. No przecież są dane pokazywane w Wielkiej Brytanii, że jakby...
Nawet rozmawialiśmy, dlaczego Polkom opłaca się rodzić dzieci tam, a tutaj nie.
Ale przepraszam, tylko dlatego, że im się opłaca, ale dlatego, że akurat Polki w tym wieku, które zazwyczaj ma dzieci, wyjechały.
I teraz ważna rzecz, że proszę sobie zwrócić uwagę, ja jestem sam ciekaw, ile tak naprawdę z tych dzieci realnie jakby przebywa w Polsce, przyjeżdża i tak dalej. Ja zresztą często latam samolotami i obserwuję. No jedziemy do taty do Norwegii, tak? Na weekend, bo tata tam jest. No i teraz pytanie jest takie, czy to dziecko tam się urodziło i jest wychowywane tutaj, tak? Bo się urodziło ze względów socjalnych tam, bo matka pojechała do osoby, do taty pracującego, a wychowywane jest tak w Polsce, więc jakby tego jeszcze nikt moim zdaniem nie zbadał. Innym elementem jest takim, że na wpływ dzietności ma jeszcze jakby wpływ, jakby wiadomo, wyż demograficzny i ilość zawieranych małżeństw, tak? 6 tysięcy więcej małżeństw zawartych w zeszłym roku, no to koniec końców statystyka znowu pokazuje, że związki jakby małżeńskie zawarte, no to są zdecydowanie bardziej dzietne, aniżeli związki niesformalizowane. Ja jeszcze mogę powiedzieć sam ze swojego, jakby jestem również ojcem dużej rodziny, ja obserwuję w moim pokoleniu właśnie tych 30-paru latków taki trend, że coraz więcej osób ma duże rodziny, a naprawdę duże rodziny. Duże. Ja mam kilku znajomych, którzy mają 5, 6 dzieci i ja chciałbym też zobaczyć te dane statystyczne, bo ten program 500+, bo tak przez wiele miesięcy była taka budowana narracja, że to będzie wspierało raczej rodziny właśnie z problemami socjalnymi, raczej czasem będzie prowadziło do tego, że będzie prowadziło do jakiejś patologii, tak?
I
w ten sposób powstała bardzo zła narracja, moim zdaniem, że duże rodziny to są z reguły rodziny patologiczne. A ja uważam, że w Polsce się rodzi trend, że właśnie duże rodziny jakby powstają w tej chwili jakby tego średniego pokolenia 30-parolatków, którzy się jakby wzbogacili, ustabilizowali swoją sytuację majątkową i mają jakby możliwości posiadania większej rodziny. Myślę, że tutaj też należałoby to zbadać, gdzie tak naprawdę te dzieci się rodzą, bo jakby nie tylko chodzi o to, żeby się rodziły, ale też gdzie. Tak?
Taki krótki komentarz do tego, co pan powiedział, bo Tak mi się wydaje, że naturalnie kobiety rodzą niezależnie gdzie mi rodzą, czy w Anglii, czy w Polsce, tak? W sensie takim medycznym. Ale dlaczego rodzą? Bo to pewnie pan miał na myśli w Anglii, tak, w Niemczech, w Norwegii, bo mają po prostu poczucie bezpieczeństwa w dłuższym okresie, przedziale czasowym, poczucie bezpieczeństwa socjalnego. I to jest główny powód.
Nie, ja miałem zupełnie co innego na myśli. Ja miałem na myśli to, że kobiety celowo wyjeżdżają rodzić w Wielkiej Brytanii i w Norwegii z racji tego, że im wtedy jest przyznany jakby zasiłek. I jakby wiem, że wiele osób tak robiło. I to jest jakby po prostu zabieg finansowy.
Ale to tutaj też wracamy do tego poczucia bezpieczeństwa, że jeśli tutaj nie miały, to jakoś starały sobie je zapewnić w inną drogą.
Tak, udział tych kobiet, które jadą po to tylko rodzić, żeby sobie zabezpieczyć jakieś poczucie tam, tylko po to zabezpieczyć finansowo, tak, byt swoich dzieci, jest naprawdę niewielki.
Ułamkiem, no.
To jest ułamek. Tak, to nie jest zjawisko nagminne.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:31 minęła, czas na skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. Marta Czyszyn na początek o spotkaniu na szczycie.
Relacje euroatlantyckie, kwestie bezpieczeństwa Europy i przyszłości naszego kontynentu oraz kontakty dwustronne Polski i Niemiec to według prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego tematy, które poruszone mają być w rozmowie Andrzeja Dudy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Przyjedzie do Warszawy po południu. Strona niemiecka poprosiła o tak zwane ścisłe cztery oczy, czyli spotkanie kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Andrzeja Dudy, nawet bez udziału tłumaczy. Angela Merkel spotka się też z premier Beatą Szydło, prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim, szefem PO Grzegorzem Schetyną i prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ponad 100 tras turystycznych, baza noclegowa i ciekawe miejsca na Pomorzu, a wszystko w jednej aplikacji. Od Bałtyku po Kaszuby. Na jednej mapie zgromadzono szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie, konne oraz Nordic Walking. Na planie zaznaczone są także najciekawsze obiekty, ciekawostki gastronomiczne i miejsca noclegowe na Pomorzu. Aplikacja ma wbudowaną nawigację, dzięki której nie zboczymy z trasy. System wykorzystuje technologię GPS i działa w trybie offline. Aplikacja jest już dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem Android i iOS. Została stworzona dzięki partnerskiemu projektowi pomorskich nadleśnictw, gmin i miast. A więcej na ten temat na radiogdańsk.pl. Senior jako spadkodawca, porady adwokata, spadki, darowizny, zachowki, co należy wiedzieć, żeby nie było problemów, to temat kolejnego wykładu Akademii Seniora Swissmed. Bezpłatne spotkanie poprowadzi adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska. Początek w czwartek o 11 w centrum Swissmed przy ulicy Wileńskiej.
To jeszcze kilka słów o tym, co dzieje się dzisiaj za naszymi oknami. Od rana na Pomorzu pochmurno, lokalnie pada śnieg. Gdzieniegdzie w okolicach Elbląga jeszcze około minus 8, minus 7 stopni, w Ustce i Łebie minus 3. Dziś w dzień zachmurzenie duże, będą słabe opady śniegu na termometrach od minus 3 do minus 6 stopni. Ciśnienie będzie rosło, już teraz jest dosyć wysokie, 1028 hektopaskali. Najbliższa noc z dużym zachmurzeniem, ze słabymi opadami śniegu. No, ale możliwe będą lokalne zawieje i zamiecie śnieżne ze względu na dosyć silny wiatr.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Waldemar Bartelik, menadżer Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearls, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. Cena produktu zależy od tego, ile wie o nas sklep. Skala zjawiska jest tak duża, że ruszyło międzynarodowe śledztwo. Bruksela postanowiła wszcząć specjalne postępowanie w sprawie manipulacji cenami i dostępnością oferowanych usług. Podejrzenia unijnych urzędników wzbudziły takie potęgi rynku elektroniki, między innymi jak firmy Philips, Pioneer, Asus. Zgodnie z zarzutami Komisji Europejskiej miałyby te firmy kontrolować politykę cenową swoich dystrybutorów swoich produktów za pomocą oprogramowania, które automatycznie dostosowuje ceny do poziomu, jaki oferuje rynkowa konkurencja. Innymi słowy, dystrybutor nie miałby żadnego wpływu na to, za ile sprzedaje posiadane w ofercie urządzenia. Co więcej, niektóre firmy dostosowują ofertę w zależności od lokalizacji potencjalnego klienta. Na przykład próbując przeglądać ich ofertę, niektórzy klienci widzieli zupełnie inną dostępność, jeśli chodzi o hotele, w tym przypadku dostępność pokojów i inne ceny, niż gdyby to spróbowali zrobić z innej lokalizacji. Co się okazuje, też internauci często piszą, że jeżeli próbują coś robić przez strony niemieckie, zawsze wychodzi im atrakcyjniej pod względem oferty, jej jakości i ceny.
Ja rozumiem, że pani przeczytała tę informację w sensie troszeczkę takim negatywnym, ale jeżeli jest rynek i na rynku są klienci, jest dostawca usług bądź produktów, to rozpoczyna się dostawca usług albo produktów, rozpoczyna pewną grę w taki sposób, żeby uplasować swój produkt w sposób najbardziej optymalny, to oznacza z dobrą marżą, a marża mówi o tym, że cena produktu tak jest wyższa od kosztu jego wytworzenia. I taki cel biznesowy jest każdej organizacji, każdego dostawcy, każdego producenta. I z drugiej strony jest klient, który dzisiaj ma olbrzymią ofertę i możliwość wyboru jednego produktu.
Albo mu się, panie prezesie, wydaje, że on dokonuje pewnego wyboru, że ma jakikolwiek wybór, a de facto ten wybór wcale nie jest taki, jakby nam się wydawało.
Nie do końca się zgadzam. Tutaj pani też nam przeczytała, że producenci, dostawcy używają oprogramowania, które w sposób automatyczny dopasowują cenę swojego produktu, tak, do sytuacji na rynku. No dla mnie to, patrząc z punktu widzenia biznesowego, to jest bardzo oczywiste. Z drugiej strony, ja bym sobie nie pozwolił, żeby dystrybutor, któremu powierzam swój produkt, w sposób dowolny wystawiał mój produkt w jakiejś określonej cenie. Tak? Bo jeżeli on nie wie, jaki ja mam ten koszt wytworzenia, tak? Czyli mam pewien próg rentowności, to może się zdarzyć, że on będzie, chcąc uplasować mój produkt na rynku, będzie sprzedawał go poniżej mojego kosztu wytworzenia, no to już biznes czyni się dla mnie nieopłacalny. Także ja nie do końca tutaj bym akurat tak sceptycznie patrzył się na tę w sumie grę pomiędzy klientem, a dostawcą produktu na rynek.
A ja patrzę sceptycznie, bo mam wrażenie, że klient w Polsce po prostu ma gorzej, jeśli startuje z własnej lokalizacji.
Ja bym powiedział tak, że rzeczy, które się działy w skali makroekonomii, dzisiaj jakby dotykają mikroekonomii. No bo popatrzmy sobie na przykład na ceny gazu. No, ceny gazu na granicy polskiej jest cena X, a na granicy polsko-niemieckiej jest minus 20%, mimo że dochodzą koszty przesyłu. Prawo rynku troszkę i regulowania cen. I tak samo jest troszkę teraz jakby z elektroniką. No wiadomo, wytworzenie tej elektroniki i przesłanie z Azji do Niemiec czy do Polski, no koszt przesyłu jest taki sam. No a cena jest inna. No ona jest uwarunkowana klientem, jakby zamożnością tego klienta, głębokością tego rynku. I zgadzam się z tym, że jakby postępująca globalizacja i jakby że ta dystrybucja całościowa jakby no, dzieje się w tej chwili globalnie, no powoduje to, że pewne mechanizmy, które kiedyś zachodziły tylko na skali makroekonomii, no dzisiaj jakby zachodzą również w skali mikroekonomii i dotykają jakby często nas jako zwykłych konsumentów. I tu się muszę zgodzić z przedmówcą, że to są takie no, mechanizmy trochę wolnorynkowe. I zgadzam się z tym, że być może dojdzie do takiej sytuacji, być może to miała Komisja Europejska na myśli, przyglądając się tej kwestii, że my jako konsument w tej części Europy, na tej szerokości i długości geograficznej, nie będziemy mieli wyboru kupienia,
bo algorytmy nas pozycjonują,
bo nas algorytmy spozycjonują w taki, a nie inny sposób, tak? Ale to myślę, że to jeszcze chwilę zajmie, a podam inne przykłady. No na przykład firma, która udostępnia firmy na żądanie, żeby nie podawać nazwy, amerykańska, duży koncern, no inne ceny ma w Polsce, inne ceny ma w Niemczech, inne ceny ma gdzie indziej na świecie. Tak samo jeżeli słynny telefon, smartfon, iPhone, no inne ceny, opłacało się kiedyś taniej kupić w USA ze względu na kurs dolara niż w Polsce, tak? Więc jakby no tak się działo i tak się będzie działo chyba. No, na to wpływu tak do końca nie mamy.
Ja bym jednak trochę postarał się zniuansować jakby te wszystkie przypadki, które, bo one chyba nie są aż takie zupełnie jednoznaczne, bo rzeczywiście technologie, ja bym powiedział, dzisiaj pozwalają dostosowywać ofertę tak naprawdę szytą wręcz na pojedynczego klienta. I w tym przypadku czy rzeczywiście, zakładając, że te parametry dobrze jakby są wzięte pod uwagę, czy to, że, bo może rzeczywiście problemem jest to, że to jest powiedzmy Niemcy czy Polska na przykład, tylko jakby to kryterium, to jest za mało, nie? Ale już to, czy że klientowi, który jest mniej zamożny, w domyśle być może będzie chciał mniejszy standard, nie wiem, czy pokoju, czy samochodu, czy czegokolwiek innego. Zaoferuje się w pierwszym wyborze trochę inną ofertę niż temu, który generalnie jest klientem majętnym, generalnie poszukuje dóbr luksusowych. Pytanie jakby, czy to jest złe. Ja rozumiem, że no tak jest po prostu. Znaczy to jest generalnie, ja bym powiedział, dostosowanie oferty, przedstawienie mu oferty do jego potrzeb. Lepiej dopasowanej do jego potrzeb. Czy się z tym zgadzamy, czy nie. Ważne, żebyśmy mieli świadomość, że tak to funkcjonuje i próbowali ten. Natomiast coś czymś innym rozumiem, że i być może to jest jakby trochę za daleko idąca jest kwestia, jest taka, że na przykład, ale może znowuż nie, znaczy, że różnicowanie ceny danego produktu na przykład chociażby od tego. Jest powszechne przekonanie, czy generalnie potwierdzone nawet, że użytkownicy iPhone'ów więcej płacą za aplikacje, na przykład są w stanie ten, niż użytkownicy Androida. I na przykład za pokazanie wyższego kosztu dla użytkownika iPhone danej aplikacji w stosunku do użytkownika Androida, no bo on i tak zapłaci. On jakby dla niego to jest mniejsze. Nie wiem, czy to już jakby już jest ten, a trochę tego typu przypadki jakby też mogą być. To jest oczywiście tylko przykład. Ja nie mówię, że akurat w tym tak konkretnym przypadku musi być. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Znaczy, technologie się rozwijają i one w drugą stronę jakby też działają. Jeżeli ktoś nie chce być śledzony, albo przynajmniej chce to ograniczyć, no dzisiaj wiele przeglądarek umożliwia takie tryby prywatne i tu już nie trzeba nie wiadomo jakich, nie wiem, wchodzić technologie torowskie, tak, czy jakieś inne.
Wystarczy zaznaczyć. Tryb prywatny
i wtedy rzeczywiście można przynajmniej, zresztą jak ktoś jest podejrzliwy i podejrzewa coś takiego, można z tego skorzystać i porównać, czy wtedy tego typu oferta też jest mniej czy bardziej korzystna i tak dalej. Więc tego typu rozwiązania są, jeżeli ktoś chce przynajmniej próbować tego unikać. To się nie da w 100% pewnie, bo śledzenie dzisiaj jesteśmy jakby w stylu źródeł, że w 100% tego nie unikniemy, ale no, są już dosyć przyjazne rozwiązania, które pozwalają.
Są porównywarki cenowe, z których powiem szczerze, na początku sama korzystałam, a teraz widzę, że w tych porównywarkach cenowych nie ma wielu towarów, które znajduję gdzieś indziej, a te porównywarki ich po prostu nie widzą i nie pokazują. Ja się też pytam, dlaczego tak jest.
Ja sądzę, że to też należy zwrócić uwagę, mówię o kliencie w tej chwili. Tak? Klient, jeżeli dokonuje wyboru, on, tak sądzę, powinien zrozumieć, jakimi kryteriami kieruje się jego dostawca, bo zupełnie inną filozofię producent czy dostawca będzie, filozofię dotyczącą kalkulowania ceny, jeżeli będzie wchodził na dla siebie nowe rynki, tak? I będzie to cena przyjazna w taki sposób, żeby ten rynek rozszerzyć, a zupełnie inna cena skalkulowana będzie dla klienta lojalnego, który bez względu na cenę, ale patrząc się tylko na jakość, tak? Czy komfort tego, który daje mu ten produkt, będzie kupował. I to wydaje mi się, że tutaj jest istota sprawy, czyli strategia dostawcy w kontekście segmentacji i charakteru rynku, na który chce wejść.
Pan Bartelik, rozumiem, próbuje powiedzieć, że w zasadzie tego typu pozycjonowanie, dostosowanie cen było dostępne już wcześniej. Dzisiaj jest rzeczywiście może ta różnica, że technologie pozwalają bardziej to zindywidualizować.
I
w tym sensie my to bardziej pewnie widzimy, bo to dotyka, łatwiej to pewnie zauważyć. Nie trzeba jechać do Niemiec, żeby zobaczyć, że są inne ceny, tylko widzimy w zasadzie
Nie wiem jak państwo, ale dam przykład, jak remontowaliśmy mieszkanie, no to żona jeździła do jednej Castoramy, do drugiej, były różne ceny na różne produkty w tym samym mieście, w tym samym sieci marketów, ale co więcej, mogła negocjować te ceny, bo się okazało, że to wcale nie jest tak, że ta cena podana jest ceną jakby obowiązującą, więc jakby to też jest tak, że my trochę jesteśmy dzisiaj nauczeni, że się nie negocjuje ceny, tylko którą dostaniemy cenę, no to jest ta cena, którą musimy zapłacić.
Sklepie,
tak, no to takie mamy założenie, a z drugiej strony mówimy sobie, no skoro to jest w tej sieci, jest taka cena, no to się, że wszędzie jest taka sama. No, ale nikt tego nie powiedział, że nie może być inna i nie możemy negocjować. No, po prostu są nasze założenia troszkę, tak?
To potwierdza moją tezę, że w mojej ocenie nie ma terroru cenowego, ponieważ jak pan powiedział, mamy wybór.
Dokładnie.
Tak? Mamy wybór. To jakiś inny sklep, który nam oferuje produkt o tej samej jakości.
Dokładnie.
Natomiast rzeczywiście tam, gdzie widziałbym ewentualnie jakieś miejsce dla regulatora, czy to jest komisja, czy jakakolwiek inna, no to jednak o edukację i informację, jakby jak te mechanizmy funkcjonują, to jest raz, ale dwa też jednak pilnowanie pewnych jakby takich fair zachowań w stosunku do usługi, którą się oferuje. Pani powiedziała jakby o przeglądarkach, o przeglądarkach. I rzeczywiście można powiedzieć, że jeszcze jakiś czas temu to nawet ja sam miałem większe, no bo to jest, nie jest tylko tego, czy coś jest w sesji, ale w tej przeglądarce, dany produkt i usługa, ale czy ona rzeczywiście potem jest w rankingu nam pokazywana jako, nie wiem, ta najtańsza, czy jakkolwiek inna. Dzisiaj coraz częściej też są tam oferty promocyjne. Często są też tak pokazywane, że do końca nie można rozróżnić, czy to jest rzeczywiście reklama, czy to jest po prostu porównanie najlepszy ten. I w tym sensie jakby tego, żeby nie chodzi mi o to, żeby zabronić jednego czy drugiego ten, ale żebyśmy mieli jako klienci, jako poszukujący informacji jakby jasność, czy coś jest jakby reklamą, czy coś jest po prostu porównywane według...
Ja zawsze podaję taki klasyczny przykład, to telekomy, tak? Kto rozumie ofertę telekomów?
Chyba same telekomy nie rozumieją do końca.
Telekomy doskonale rozumieją.
A przynajmniej może pracownicy.
I one właśnie po to są, żeby...
Nie tylko telekomy, ale i inne instytucje, które również w jakiś sposób plasują swoje produkty finansowe, doskonale rozumieją i stąd są niekiedy w tych wszystkich umowach pewne dla klientów niedozwolone praktyki, niedozwolone zapisy, tak zwane abuzywne.
Dla mnie takim niedoścignionym marzeniem jest to, żeby jakiś regulator wymusił na usługodawcach takich usług dla klientów indywidualnych, żeby po prostu umowa musiała się zmieścić na jednej kartce A4 czcionką 12 pewnymi ogólnymi zasadami, nie? I rzeczywiście na bazie generalnych reguł można taką umowę
skonstruować.
A co do szczegółów, które przy szczególnych przypadkach, które zawsze się pojawią, ale one są jeden na tysiąc albo jeden na kilkadziesiąt tysięcy, no do tego jest sąd.
Ważna informacja z dróg. Obwodnica, duży korek w stronę Gdańska, korek od wjazdu na Chyloni do estakady. To wynik kolizji 3 samochodów. I jeszcze od pana Jacka proszę radio o apel, aby więcej solarek wyjechało na ulicę. Jest ślisko, jest niebezpiecznie, więc przekazujemy te informacje. A wracaj, proszę bardzo, panie Marcinie.
Nie chciałem powiedzieć, że ślisko to było w weekend w miastku, bo byłem i naprawdę było ślisko. Przez 3 dni było 0 stopni, padał deszcz.
No to teraz do ekonomii wracamy jeszcze. Przy okazji tych przeglądarek, także jeśli lajkujesz na Facebooku, to możesz się bać. Polak opracował genialny system, który wykorzystał Donald Trump. Dr Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda opracował algorytm, który na podstawie naszej aktywności w mediach społecznościowych tworzy kompletny obraz, który powie o nas więcej niż najbliższa osoba. Facebook natychmiast zaoferował temu panu pracę, a dział prawny Facebooka równolegle zagroził podjęciem kroków prawnych. A jeśli chodzi o skuteczność, wystarczy tylko 7 lajków i rzeczywiście ten algorytm potrafi wynik. Tego, co wyliczył, potrafi zaskoczyć. Ja jestem dosyć nietypowym użytkownikiem Facebooka. Ze względów zawodowych mam Facebooka i nie jestem typowym facebookowiczem, a mimo to, co mi pokazał wynik tego algorytmu, to ja się trochę przeraziłam. I jeśli takie algorytmy będą stosowane nawet w handlu czy w usługach, to my jesteśmy totalnie bezradni. A ja już nie wspomnę o takich rzeczach jak wybory, gdzie się okazuje, że Donald Trump wykorzystał ten algorytm na masową skalę i powiedział wyborcom to, co chcieli usłyszeć, bo wiedział, co chcą usłyszeć.
Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o Facebooka, to co troszkę zraziło mnie, bo ja to zaobserwowałem na swoim profilu facebookowym, którego już nie mam, już w ogóle zamknąłem, zrezygnowałem, to 11 listopada. Mnie zraziło zablokowanie przez Facebooka wszelkich informacji na temat 11 listopada, a powiem wam, że to była, proszę państwa, taka parodyczna sytuacja, bo ja akurat tego dnia brałem w biegu niepodległości udział w Warszawie. No i wiadomo, że tam ze znajomymi każdy gdzieś tam coś biega i tak dalej. I zauważyłem, że patrzyłem po prostu, nie chodziło w ogóle o marsz niepodległości, tylko o dzień 11 listopada i jakby o ten bieg niepodległości. Zauważyłem, że rzeczy, które wrzucali moi znajomi z tego biegu, ja wrzucałem, pojawiły mi się na moim Facebooku 3 dni później. Były po prostu zablokowane i wyeliminowane. One się pojawiły 3 dni później, czyli de facto można powiedzieć, że ktoś sterował informacjami.
Algorytm
znaczy, nie, no była ta sytuacja, że było zablokowane wszelkie informacje dotyczące 11 listopada, tak? Jakby abstrahując od tego, znaczy ja się poczułem, że ktoś kieruje tym, co się dzieje i tym, o czym ja myślę i próbuje kształtować moje jakby myślenie. I teraz tak samo wyobraźmy sobie, że co by się okazało w wyborach, gdyby ktoś nagle jedną partię, drugą partię, trzecią partię, trzeciego, czwartego kandydata nagle na tydzień przed wyborami zablokował, a puszczał tylko informację drugiej. No, przyznam szczerze, że my dzisiaj nie mamy na to wpływu.
Ale na szczęście w związku z tym mamy setki różnych stron internetowych, z których możemy korzystać. I sobie dozować informacje z każdej możliwej strony.
To jest tylko częściowa jakby prawda. Znaczy, bo w sensie te mechanizmy do Facebooka w zasadzie tam
dominowały.
Mechanizm jakby pokazuje, co jest ci wyświetlone.
Dokładnie.
To już nawet tutaj, nie twoi znajomi.
No i
gdzieś
jeśli
tam na początku
chcemy to sprowadzić do spraw biznesowych, więc tu też jesteśmy bezradni.
To biznesowe, jak pani wspomniała, tak zwane bitex, tak z lekką obawą na temat dotyczącą algorytmów. Tak? Algorytm jest narzędziem w ustalaniu pewnych wskaźników, pewnego poziomu cen i ja bym się oczywiście nie obawiał.
Ale to jest, panie prezesie, pewna nierównowaga, bo ja nie mam na to wpływu. Ja być może tego nie zrozumiem i ja nie jestem w stanie ustawić na swojej stronie algorytmu, który byłby jakąś przeciwwagą do algorytmów wielkich koncernów.
Nie chcę powiedzieć, że to jest kwestia zaufania, tak? Bo oczywiście tutaj
nie
zaufania
ma zaufania.
Być,
zaufanie było do banków i padło sromotnie.
Do banków, tak.
To dlaczego mamy mieć zaufanie
no, ja nie
do
wiem, czy spadło
innej...
Proszę państwa, nie wiem, czy spadło do banków zaufanie sromotnie,
spadło.
Skoro banki w roku 2016 wypracowały sumaryczny, z tego co pamiętam, jest chyba 30, po 40 banków w Polsce komercyjnych, wypracowały zyski na poziomie 14 miliardów złotych przy kapitale sumarycznym banków pod 200 miliardów złotych. Tak? Czyli to daje naprawdę bardzo przyzwoitą rentę i my dużo mówimy o tym, że banki wywierają presję, także są chciwe banki, ale nie zgodzę się z tym, że nasz udział w przychodach banków jest zdecydowanie mniejszy. Odnośnie Facebooka się nie wypowiadam, ponieważ nie jestem uczestnikiem z różnych powodów, nawet z powodów intymnych, tak, żeby nikt nie próbował w jakiś sposób mnie...
W każdym razie po 7 lajkach, bo wystarczyło, że wszedłby pan, zalajkował stronę na przykład jakiegoś sklepu odzieżowego, to Facebook już wychodzi z założenia, że ma pan rodzinę. Powie panu, czy jest pan żonaty, czy nie, czy ma pan dzieci, czy nie.
A skąd
nie.
On będzie wiedział, czy jestem
żonaty? A właśnie jakoś tak bardzo sprytnie jest ten algorytm wymyślony,
że... A będzie wiedział też, że
orientacje seksualne, wszystko, wszystko jest w stanie na bazie kilku
lajków. Ale czy ja
znaczy, jeszcze, z dużym prawdopodobieństwem.
Ja jeszcze powiem, że to, co mnie intryguje, to to, że jakby no, Facebook jest firmą amerykańską i jest wyłączona spod jurysdykcji jakby prawa polskiego. I to mnie w ogóle intryguje. To jest w kontekście nie tylko Facebooka, ale generalnie. Tak, social mediów, że one mogą realnie wpływać. No patrzmy Twitter i Arabska Wiosna, tak? Jakby one realnie mogą wpływać na sytuację w danym kraju, a są wyłączone z jakby z jurysdykcji prawnej danego kraju. I pytanie, czy tutaj nie jest dla regulatorów duże wyzwanie legislacyjne. Algorytm jedno, a to jest kwestia właśnie zaufania. Jedni ufają, drudzy nie ufają, jedni odchodzą, jedni zostają. No ale też kwestia jakby odpowiedzialności, no bo jeżeli mamy narzędzie, które może wywoływać jakby skutki w społeczeństwie, ale nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności w danym kraju, no to ja tutaj poddaję pod dużą wątpliwość.
Ja powiem tylko, że to, czy ten, kto kontroluje tego typu elementy jest w danym kraju, czy poza krajem, to trochę też zależy od czasu i okoliczności, w których jest. Czasami jest lepiej, żeby rzeczywiście ten wpływ był na zewnątrz. Natomiast chciałem jedną rzecz zwrócić uwagę. Rzeczywiście dzisiaj jednym, dlaczego my o tych wielu rzeczach dzisiaj rozmawiamy, które są konsekwencją jakby szybkich zmian jakby technologicznych i za tym idą modele biznesowe, możliwości.
Za tym nie nadąża.
I rzeczywiście regulacje jakby na tym nie nadążają, bo mamy ustawy o ochronie danych osobowych, które dotyczą naszych telefonów, szeregu elementów, ale w jakimś sensie te 7 lajków, które pozwala jakby tak dużo nas wiedzieć, można powiedzieć, że też są takimi danymi osobowymi, które być może powinny być chronione. Ja nie mam złudzeń jakby, że to tak jest możliwe, nie? Ale ja tylko pokazuję, że z jednej strony chronimy pewne elementy w takim tradycyjnym jakby rzeczywistym świecie, a w tym wirtualnym one się dzieją. I to jest podane tym rzeczywiście, że technologie, znaczy, że regulacje na pewno nie nadążają. Nie wiem, czy powinny, ale jedyną, jeżeli nie regulacje, to jedyną obroną jest no, świadomość, znaczy edukacja, jak te mechanizmy funkcjonują i tyle.
Kilka słów od słuchaczy. Tryb prywatny przeglądarek nie blokuje śledzenia i na przykład zapisywania cookies. Ten sam jakościowo telewizor taniej można kupić w Niemczech niż w Polsce, chociaż teoretycznie można byłoby, wiemy, że Niemiec ma siłę nabywczą znacznie wyższą niż Polak, więc logiczne by było, żebyśmy to my mogli taniej kupować sprzęt od naszych zachodnich sąsiadów. No i tutaj Polacy mają gorzej pod tym względem, dosyć, że drogo to jeszcze w gorszym gatunku, bo Polak to kupi, ma małe wymagania. Skąd to się bierze, że Polacy chcą dobrego gatunku i w takiej cenie, żeby mogłoby ich stać się kupić. No i troszkę zagmatwane SMS-y.
Czyli mogę jedną rzecz, znaczy tryb prywatny rzeczywiście może nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ja tylko pokazywałem to jako jeden przykład na to, że można zrobić. Bo można oczywiście czyścić
nie do końca.
Tylko, że kluczem jest klucz, znaczy można czyścić historię i tak dalej. Tylko kluczem do tego też jest jakby świadomość. Znaczy, że trzeba wiedzieć, że coś takiego jest i można z tego skorzystać.
To jeszcze króciutko, bo mamy malutko czasu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Orange Polska karę prawie 30 milionów złotych. Uznał, że spółka bezprawnie przedłużała umowę o świadczenie usług. Zakwestionowana praktyka polegała na automatycznym przedłużaniu umów o kolejny czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumenta. Czyli jeżeli konsument nie zauważył, że umowa mu się właśnie kończyła, to Orange przedłużał po swojemu albo na 6 miesięcy, albo na 12 miesięcy i kiedy nieświadomy tego konsument chciał zmienić operatora, to się okazywało, że musi płacić karę.
I to są praktyki oczywiście niedozwolone, one są bezprawne. One są ze szkodą dla klienta. Proszę Państwa, są dwa rodzaje umów. Tak, jeżeli jest umowa na czas zamknięty, to w moim rozumieniu jest dzień 31 grudnia, umowa się kończy. I jeżeli ja nie daję sygnału, jednoznacznej informacji jako klient, tak, że chcę tę umowę przedłużyć, to ona powinna absolutnie wygasnąć. Jest druga umowa na czas nieoznaczony, która zawiera zapisy dotyczące charakteru i warunków, na których ja rozwiązuję tę umowę, albo ją przedłużam, albo w jaki sposób aneksuję. Sprawa jest banalnie prosta i tutaj zgadzam się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, że tę karę na Orange nałożył. Jedni mówią, że 30 milionów to jest drakońska kara, biorąc pod uwagę sumę bilansową, kapitały, przychody Orange'a, to są takie drobne, które w zasadzie nie zaszkodzą standingowi finansowemu Orange'a.
Tylko z jednym zastrzeżeniem, znaczy ja mógłbym się pewnie założyć o to, że rzeczywiście, zdanie. Że tam drobnym drukiem gdzieś było zapisane, że i klient się na to zgodził. Problemem jest to, że rzeczywiście umowy są tak skonstruowane, mają tyle stron drobnym drukiem zapisane, że my ich nie czytamy.
I ostatnie zdanie.
Znaczy, urząd się wypowiedział. Ja się zgadzam jeszcze z jedną rzeczą, że kary powinny być adekwatne do zawinienia i dotyczące potencjału firmy, tak? To żeby jeżeli kara ma być pouczająca, no to ona musi być taka odczuwalna.
I na tym zakończymy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Waldemar Bartelik, menadżer, Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearl, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. I również dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję.